Kochani, to jest czas na świat oczami bab na antenie Polskiego Radia 1030. Agnieszka Wrocławska, witam Państwa bardzo ciepło, serdecznie. Bądźcie ze mną. Dzisiaj ważne tematy będę omawiać telefonicznie z moim gościem Agnieszką Wolską. I mamy przygotowane dzisiaj tematy, bardzo ważne myślę i takie, które powinny nas zainteresować. Mianowicie przesłuchanie Fauciego w Kongresie Amerykańskim, bo to odbija się wielkim echem właśnie w Niemczech. O próbach rozliczenia korona nadużyć. O tym będziemy za chwileczkę rozmawiać, również o wyborach europejskich. Warto byłoby wiedzieć, jakie są sondaże i atmosfera przedwyborcza czy wyborcza. Do tego problemy z migracją, islamem i wojna na Bliskim Wschodzie. Oczywiście, proszę Państwa, nie może również zabraknąć wątku prezydenta byłego Trumpa, który został uznany winnym. Były 34 zarzuty, to jest pierwszy raz w historii, kiedy były prezydent doświadczył takiej właśnie sytuacji. Również sprawa tego, że wojna rosyjsko-ukraińska jakby zmienia troszeczkę swoje oblicze. Prezydent Biden zezwolił Ukrainie na używanie broni i ataki w głąb Rosji. No więc czy nastąpi eskalacja, która doprowadzi do trzeciej wojny światowej? Nie chcę tutaj być takim złym prorokiem. Wielokrotnie o tym na antenie Polskiego Radia w świecie oczami bab rozmawiamy. Oby tak nie było, proszę Państwa, ale musimy wiedzieć, co tam w trawie piszczy. Także to są tematy, które chciałabym dzisiaj poruszyć. Nie wiem, czy czas nam na to pozwoli, bo jest tego materiału sporo. Dzisiaj Agnieszka Wrocławska rozmawia z Agnieszką Wolską, czyli Stany Zjednoczone i Niemcy. Łączymy się dzisiaj. Dobry wieczór. Dzień dobry właściwie, pani Agnieszko.
Tak, u nas trzecia godzina.
Trzecia godzina. Także doceniam, że pani jest tutaj w gotowości bojowej i chce ze mną rozmawiać. Tematów jest dużo. Nie wiem, czy wszystkie uda nam się przedstawić. Mam nadzieję, że tak. Chcę zacząć od przesłuchania Fauciego w Kongresie Amerykańskim, bo to ponoć u was o tym bardzo głośno jest, pani Agnieszko.
Tak, to rzeczywiście temat, który nie schodzi z, jak to się mówi, z tapety, tak, z tych codziennych dyskusji, ale głównie w mediach społecznościowych, to trzeba podkreślić, czyli media publiczne, tak zwany mainstream, omija temat jako niebezpieczną mieliznę, bo to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, może, i myślę, że jest taka obawa, może bardzo niebezpiecznie zachwiać tym ładem po-covidowym, jaki tutaj jest pielęgnowany. Co oczywiście jest, to jest złudny ład, bo także władze niemieckie przyznają już od jakiegoś czasu, że to, z czym mieliśmy do czynienia, to nie do końca jest to, co faktycznie było nam przedstawiane. I że tych rozmaitych zaszłości jest ciągle wiele i wymagają wyjaśnienia. Niemcy są tutaj szczególnym krajem. Zanim przejdę do sprawy Fauciego, to krótko chciałam to naświetlić, bo to jest istotne i ważne dla kontekstu tej całej sprawy. Niemcy z jednej strony już ponad rok temu oficjalnie minister zdrowia tego kraju przyznał na antenie telewizji publicznej, że tak zwane preparaty, które tutaj no, wmuszano i ponad 70% społeczeństwa przyjęła to jako terapię, która pozwoli nam umożliwić zakończyć kryzys zdrowotny, przyznał minister zdrowia, że nie były one wolne od następstw, konsekwencji zdrowotnych, tak jak pierwotnie podawano. Ukazało się szereg reportaży pokazujących konkretne osoby, konkretne losy osób dotkniętych powikłaniami poszczepiennymi właśnie wskutek przyjętych preparatów. Zarówno środek AstraZeneca, jak i produkt Pfizera czy Moderny stoją tutaj na ławie oskarżonych. Naturalnie w mainstreamie ciągle jeszcze jest ta narracja, że jednak to jest niewielka skala, jak na tak wielką liczbę danych preparatów, to jednak ciągle są pewne ułamki procent, że nie można mówić o jakimś masowym problemie. No ale jest już, że tak powiem, ta gotowość, której jeszcze nie tak dawno nie było i po prostu władze, przedstawiciele establishmentu szli w zaparte, twierdzili, że to tylko zwolennicy teorii spiskowych lub też trolle Putina próbują zniechęcić społeczeństwo do poddania się immunizacji. No i to przesłuchanie Fauciego dzięki mediom społecznościowym oczywiście, bo tak jak mówię, mainstream nabrał wody w usta. Tak, udaje, że temat obchodzi temat z daleka.
Tak.
Natomiast media społecznościowe dają ten pełniejszy przekaz, znamy fragmenty. No, ta wstrząsająca wręcz wymiana ciosów z panią, nie wiem, senator, która przepytywała Fauciego, pokazując mu plansze rozliczne i przypominając, za co odpowiada ten człowiek. Ale wiemy, że Fauci to jest pewna symboliczna postać. Takich Faucich mamy właściwie na całym świecie rozsianych, od Stanów Zjednoczonych, Kanady, poprzez całą Europę. Polska też miała swojego Fauciego,
tak.
Chociażby najpierw mniejszego Fauciego, bo krócej działającego, czyli pana ministra Szumowskiego, a później pana Niedzielskiego ministra, który zresztą szczycił się tym, że ma bliskie kontakty właśnie z Faucim. I podawane, tak, pamiętne są jego słowa na właśnie umieszczone na komunikatorze X, dawniej Twitter, że jest w Stanach Zjednoczonych i spotyka się z Fauciem, który przekonuje go, że niebezpieczeństwo zapadnięcia na COVID-19 dla osób niezaszczepionych wynosi 12 lub 15 krotność większą niż w przypadku osób zaszczepionych.
Oczywiście, no bo trzeba było straszyć, prawda? Trzeba było w tym czasie straszyć jednak tą opinię publiczną, przymuszać ludzi.
Tak, to była ta mądrość etapu, więc no, przyznam szczerze, że dla nas mieszkających w Niemczech, czy w ogóle dla Europejczyków, ta forma tej wymiany ciosów właśnie w kongresie, ta forma przesłuchań, to jednak jest dość zaskakujący element życia publicznego, tak? W Niemczech podejmowane są próby rozliczania tego czasu covidowego, także korzystając z możliwości gremiów parlamentarnych, ale to idzie w sposób bardzo, powiedziałabym, ślamazarny, trudny. Właściwie jedyna partia zasiadająca dziś w Bundestagu, która od wielu miesięcy domaga się właśnie przejrzenia tych wszystkich decyzji, wydarzeń i wzięcia odpowiedzialności politycznej za wszystkie błędy, które kosztowały tak wiele osób
ogromną
cenę.
I zdrowie, i życie, i biznesy padły, także
tak.
to wszystko się przełożyło na przeróżne dziedziny życia, prawda?
Więc proszę Państwa, z obecnego układu w Bundestagu jedynie alternatywa dla Niemiec, partia, która ma fatalną opinię medialną jako skrajnie prawicowa, i to jest najłagodniejsze określenie, neonazistowska, profaszystowska, także obojętnie co tam w programie i co niektórzy politycy tej partii mówią i jakie zapatrywania reprezentują, to jednak jest to legalnie wybrana partia. Ktoś na tych ludzi głosował i ktoś dał im zaufanie, by reprezentowali w parlamencie właśnie sporą część wyborców. W związku z tym ten frontalny atak właśnie na tak zwaną skrajną prawicę w Niemczech jest bardzo wielowątkowy i tu COVID stanowi, powiedziałabym, kluczowy element. Stąd właśnie ta radość, że takie słowa padły w Stanach Zjednoczonych, w kongresie, że to zostało wreszcie wypowiedziane, że ten człowiek dla wielu jest synonimem, prawda, tego zła. Może jednak nie zupełnie, bo przecież nie sam Fauci prowadził te wszystkie działania, ale stanowi symboliczną postać, tak, dla tego wszystkiego, co wtedy się działo. W związku z tym jest taka wielka nadzieja, zresztą ta nadzieja była od wielu, wielu miesięcy, że jeżeli cokolwiek ruszy się, to najpierw musi się ruszyć w Stanach Zjednoczonych, że te tematy tabu, właśnie te covidowe tematy tabu, ale to samo dotyczy przecież Ukrainy, bo wiemy doskonale, że to sprawa pandemii to jest jak gdyby już zepchnięte w niebyt problematyka, tak? Nagle
tak. 24 lutego...
Tak, Władimir Putin zakończył problem pandemii w Europie de facto, ale nie tylko. Nagle dla wszystkich mediów to przestał być temat istotny. Zniknęły paski, powoli znikały obostrzenia. No i ludzie zmęczeni po prostu tym kryzysem, bo to były naprawdę dwa bardzo długie lata. Myśmy w końcówce tej fazy, kiedy właściwie ta wojna się zaczynała i następowało przekierowanie tej narracji, myśmy byli też świadkami próby jeszcze na rzutem na taśmę wprowadzenia powszechnego obowiązku szczepień w Niemczech. W Austrii to zrobiono, tak? Te ustawy przeszły przez Bundestag, czy też austriacką radę parlamentarną, natomiast nie zostały wprowadzone w życie ze względu na opór społeczny.
Proszę
Więc
bardzo.
Można powiedzieć, że tu mamy zbieg różnych okoliczności. Nawet, proszę Państwa, nie wiem, czy jest to znany wątek w przestrzeni państwa informacyjnej. O tym niedawno mówił na antenie mniej znany stacji PL1 w Polsce ksiądz profesor Tadeusz Gus. On powiedział, że to, z czym byliśmy świadkami w przypadku Niemiec, Austrii, to swoisty cud. cud wymodlony i wskazał na konkretne przykłady i rzeczywiście to uzasadnienie, przyznam szczerze, jest dla mnie dosyć przekonywujące, bo znam te fakty i znam wydarzenia i w Niemczech byliśmy świadkami takich demonstracji nazywanych poniedziałkowymi spacerami dla wolności, właśnie przeciwko tym przymusom pandemicznym, a w końcowej fazie, czyli zimą 2021-2022, przeciwko powszechnemu obowiązkowi szczepień, co było próbowane, by przepchnąć właśnie przez Bundestag. I wiele tych wystąpień, tych marszów, zwłaszcza w Austrii, ale w Niemczech tak samo, miało też charakter religijno-modlitewny. Nie mówię, że tylko i wyłącznie katolicy, bo i protestanci się w to angażowali. Po prostu ludzie, którzy jakoś tam zaangażowani religijnie uważali, że to jest już taka eskalacja, którą jedynie przy pomocy modlitwy, no i zwrócenia się jak gdyby do wyższej instancji, tak, możemy tutaj przezwyciężyć, bo po ludzku
już
jest
się
to
nie
niemożliwe.
Da. Już się nie da. No, wy doświadczaliście strasznych tam restrykcji i takiego reżimu, że to jest wręcz nieprawdopodobne.
Jak patrzę na to z perspektywy blisko 4 lat, to sama zastanawiam się, jak myśmy sobie dali z tym wszystkim radę. Bo to było wiele miesięcy, no zwłaszcza ta kulminacja, powiedzmy lato 2021 do początku 2020 roku, tak? Czyli można powiedzieć 6-7 miesięcy, pomijając to, że wielotygodniowe lockdowny, wyłączenie szkół, wyłączenie życia normalnego, to właśnie ta końcówka polegała na tym, że jak gdyby rozbito ostatecznie jedność społeczną, dzieląc ludzi na zaszczepionych i niezaszczepionych i odbierając tym, którzy z jakichś względów, bo tu były różne motywacje, nie wszyscy kwestionowali, powiedzmy, wiarygodność preparatów. Niektórzy uważali, że nie jest to potrzebne, że skala zagrożenia, że choroba, że wirus nie stanowią takiego zagrożenia, jak się nam to przedstawia. I chociażby z tego względu zachowywali rezerwę. Nie chcieli jako coś korzystać z takiej formy.
Nie chcieli przyjąć tego bubla medycznego. Ja to tak nazywam.
Tak, i to, z czym byliśmy skonfrontowani, nagle zobaczyliśmy, co to znaczy system totalitarny, który równocześnie cały czas stroi się w system demokratyczny, tak? Mm-hmm. To są ludzie, którzy twierdzą, że reprezentują instytucje demokratyczne, a mimo to byli gotowi sięgnąć po segregację sanitarną, której nawet w Polsce nie zdecydowały się władze przeprowadzić, choć też chodziło im to po głowie, wiemy doskonale, tak, łącznie z szefem partii rządzącej Jarosławem Kaczyńskim, który mówił, że dla bezpieczeństwa i dla zakończenia pandemii gotów jest na wszystko, więc było nawet dogadywanie się z lewicą postkomunistyczną, żeby tylko pewne ustalenia przez parlament przepychać. No i w Niemczech właśnie próbowano zmusić ludzi na wszelakie możliwe sposoby. Część osób, zwłaszcza zawody medyczne, służba zdrowia, także wojsko, policja, straż pożarna, w przypadku tych wybranych grup zawodowych udało się przepchnąć instytucjonalnie tak zwany obowiązek zaszczepienia się ze względu na wykonywany zawód. To było tylko pod kątem określonych grup zawodowych. A później jeszcze uznano, że to za mało, w związku z tym należy rozszerzyć całość. Mm-hmm. I proszę Państwa, no byliśmy świadkami tych nagłych, niespodziewanych zgonów policjantów, strażaków, także medyków. O tym te środowiska później zaczęły mówić, no ale wiadomo było, że presja medialna czy polityczna była tak ogromna, że trudno się było przedrzeć przez te kordony sanitarne, zmowy milczenia. Do dziś dnia osoby, które zmagają się z problemami zdrowotnymi, mają równocześnie problemy z normalnym leczeniem, z podejściem do służby zdrowia. Osoby, które przychodziły do lekarza z dolegliwościami i wiązały to jakoś z przyjęciem preparatu, były po prostu źle traktowane. Wysyłano je do specjalistów takich, siakich, owakich, po prostu grając na czas, uniemożliwiając sensowne leczenie.
To jest
tak, żeby tylko temat powikłań nie pojawiał się na agendzie. Także i proszę Państwa, no myśmy właśnie w tej końcówce byli świadkami tego, że można być we własnym kraju obywatelem drugiej, a nawet trzeciej kategorii, gdzie wywieszka przed sklepem niezaszczepionym wstęp zbroniony, wejście do restauracji zabronione, korzystanie z kultury, z rozrywki, ze sportu. To samo. Także ta presja była ogromna i wiele osób po prostu miało, jak gdyby ta psychiczna wytrzymałość się w którymś momencie kończyła. Było zagrożenie na przykład utraty pracy, więc to decydowało, że ludzie się poddawali immunizacji, ale nie to, że byli do tego przekonani. No i wielu niestety nosi konsekwencje tej decyzji do dziś dnia, a właśnie te zdrowotne konsekwencje.
No więc to jest straszne.
Można powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby mieć namiastkę właśnie tego totalitaryzmu, z jakimi były społeczeństwa konfrontowane, czy w okresie komunizmu, czy wcześniej w okresie wojennego terroru, to myśmy właśnie takie sceny, tego rodzaju sceny, doświadczyli. Ja przepraszam, czy mogę się podzielić też osobistym
doświadczeniem? Oczywiście, bardzo proszę. Ja nie chciałam pytać, jak pani właśnie z rodziną przeżyła te...
Nie chcę wchodzić we wszystko, ale pamiętam, że właśnie w okresie tym, kiedy narastał ten terror, ten psychoterror, bo oczywiście nie bezpośrednio w sensie nagiej siły i przemocy, to nam zostało oszczędzone w jakimś stopniu. Natomiast właśnie ta psychiczna walka z oponentami, z tą częścią społeczeństwa, no było to około 20%, które z różnych powodów, ale głównie właśnie z jak gdyby braku zaufania, nie decydowało się na zaszczepienie. I pamiętam, oglądałam z córką, z najstarszą córką film Pianista, historię Władysława Szpilmana i tam początkowa sekwencja, nie wiem, czy państwo przypominacie sobie, kiedy główny bohater ze swoją koleżanką z redakcji radiowej chce iść do restauracji, chcą po prostu napić się kawy i tam na drzwiach wisi napis Żydom wstęp zbroniony, tak? Więc dokładnie tego rodzaju napisy były na restauracjach, na lokalach gastronomicznych tu w Niemczech. Nie wolno było osobie niezaszczepionej wejść do środka. Można było ewentualnie zamówić sobie jedzenie na wynos. Znam przypadki osób, które na przykład zamawiały coś w fast foodzie, nie będę podawać nazwy, ale w jednym z najpopularniejszych fast foodów i musiały to jeść na zewnątrz, bo po prostu nie wolno im było wejść do lokalu. Więc to było wielkie upokorzenie, ale też pokazujące, do czego ten system tworzony właśnie za pomocą pandemii jest gotów. I myślę, że te wspomnienia jednak pozostały w nas na dłużej. Równocześnie też taka refleksja, że wystarczy stworzyć totalitarne warunki, totalitarną obudowę, a ludzie są zdolni najbardziej zaskakujących, ale równocześnie najbardziej podłych zachowań, czynów. Mhm. Myśmy mieli przecież tych wolontariuszy covidowych, tę policję dobrowolną, maseczkową, która terroryzowała ludzi w środkach komunikacji. To byli współpasażerowie, którzy w bardzo agresywny, często wulgarny sposób odnosili się na przykład do osób, które miały tylko lekko zsuniętą maskę, więc...
Nieprawdopodobne, wie pani, to tego jeszcze u nas tu nie było. Tu różne rzeczy się działy na tym amerykańskim podwórku, ale dziękuję, że pani się dzieli właśnie tym doświadczeniem, bo wy to chyba jesteście po traumie dosłownie.
Tak, i Niemcy tutaj były wiodącym, powiedziałabym, elementem tej całej układanki. Przepraszam, muszę troszeczkę wody się napić.
Tak, proszę się napić. Pani Agnieszko, proszę sobie wziąć głęboki wdech i wydech, bo to są jednak doświadczenia bardzo trudne. Całe szczęście, że to wszystko jest już za wami w tym momencie. Rozumiem, że już troszeczkę odpuścili.
Za nami, ale właśnie to przesłuchanie Fauciego i to wszystko, co zobaczyliśmy, że tak powiem, czarno na białym, że ten mechanizm demokratyczny jednak może funkcjonować, że Stany, co by o nich nie powiedzieć, mają lepiej ubudowane elementy zabezpieczające, tak? Przy wszystkich zastrzeżeniach, przy tym, co również państwo widzą i obserwują i pewnych patologizacji systemu, to jednak także system prawny, to, że na przykład dokumenty pfizerowskie zostały
udostępnione, tak?
To też zawdzięczamy Stanom Zjednoczonym. Mhm. I oczywiście w jakiejś formie odpryskowej udało się to także przeforsować w Niemczech. My mamy w tej chwili wielka sprawa, która toczy się od kilku tygodni, to jest ujawnienie protokołów RKI. RKI to jest Instytut Roberta Kocha, Robert Koch Instytut, główna instytucja zajmująca się chorobami infekcyjnymi w Niemczech, podlegająca Ministerstwu Zdrowia. Czyli właściwie można powiedzieć pośrednio porównywalny organ państwowy z tym, który reprezentuje właśnie dr Fauci, również jego urząd, zajmujący się, z tego co wiem, alergie i choroby infekcyjne, choroby zakaźne. I otóż, proszę państwa, niewielka redakcja, nazywa się to Medium Multipolar, zwróciła się już ponad 2 lata temu chyba właśnie o oficjalne udostępnienie protokołów posiedzeń.
A nam coś przerywa, pani Agnieszko?
Tak.
Że poprosili o udostępnienie tych protokołów, tak?
Udostępnienie protokołów z posiedzeń właśnie Instytutu Roberta Kocha, posiedzeń takiego gremium doradczego do spraw covidowych, gdzie no, w formie takiej bardzo, powiedziałabym, oszczędnych zapisów, ale jednak to, co poznaliśmy, a nie poznaliśmy wszystkiego, to tak jak w przypadku dokumentów pfizerowskich, część fragmentów jest ciągle zaczerniona.
Oczywiście.
I redakcja Multipolar, ale także jeden z niemieckich lekarzy, który również z prywatnego jak gdyby oskarżenia wystąpił do sądu, właśnie o udostępnienie, że to są dokumenty publiczne, jest prawo do informacji publicznej, w związku z tym opinia publiczna ma również prawo zapoznać się. I już te fragmenty, które nawet dzisiaj znamy, pokazują, jaki jest rozmiar, skala właśnie tej manipulacji, tego wykorzystywania pewnych elementów po to, żeby wymuszać na społeczeństwie określone zachowanie.
Także
to, co wyszło przy okazji Fauciego, że nie ma żadnych dowodów, żadnych badań opartych na ewidencji, które by uzasadniały nakaz stosowania maseczek czy tego dystansu społecznego. To, co wymuszano na dzieciach, no bo to było najbardziej barbarzyńskie, na małych dzieciach, w przedszkolach czy w młodszych klasach szkolnych, bo powiedzmy starsza młodzież jakoś tam sobie z tym wszystkim radziła, była sobie w stanie
racjonalnie wytłumaczyć, prawda?
Wytłumaczyć. Ale co miały zrobić małe dzieci? Więc można powiedzieć, że cała ta opowieść powoli wali się w gruzy i właśnie to przesłuchanie Fauciego jest też traktowane tu w Niemczech jako przerwanie pewnej kolejnej tamy, bariery budowaną przez system przez wiele, wiele miesięcy, bo przecież nie wolno było podważać w ogóle tych decyzji, nie wolno było z tym dyskutować. Nagle okazuje się, że także w tym gremium rządowym tam toczyły się dyskusje, tam pojawiały się informacje, które na przykład powinny były wzbudzić natychmiastową reakcję, jak wstrzymanie akcji masowych szczepień. Dziś wiemy, preparat AstraZeneca został kompletnie wycofany. Producent wystąpił do tego nadzoru farmaceutycznego europejskiego o wycofanie zgody na dopuszczenie do rynku i nagle temat mamy zamknięty. A co z odpowiedzialnością za właśnie zdrowotne powikłania
i komplikacje? I co z pacjentami, którzy przyjęli ten właśnie...
Pacjenci dochodzą dziś racji przed sądami. To są spektakularne na razie postępowania, procesy trwają, nie ma jeszcze żadnych konkretnych efektów. Jest grupa prawników, na szczęście są ludzie odważni, jak gdyby zdeterminowani, którzy czują się zobowiązani zawodowo, ale także w sensie takiego społecznego zobowiązania, że mają tutaj do wykonania pewną pracę, właśnie też wyświetlania tych wszystkich zaszłości, bo tylko procesy umożliwiają właśnie wystąpienie o określone dokumenty, o zeznania świadków i te próby są podejmowane. Między innymi kancelaria w tej chwili właśnie wyspecjalizowana z Düsseldorfu robi te rzeczy i reprezentujący kancelarię mecenas na platformie X bezpośrednio pan Tobias Ulbricht bezpośrednio informuje właśnie o przebiegu kolejnych rozpraw, o problemach, które się pojawiają, także o kwestiach, które wychodzą w toku tych procesów. Więc to jest oczywiście też taka
niemalże przełomowe, prawda? Ale niemalże przełomowe.
Więc można powiedzieć, że ci wszyscy krytycy, sceptycy, ludzie, którzy zgłaszali określone, merytoryczne zastrzeżenia, czują się bardzo wzmocnieni po tym, co wydarzyło się właśnie w Stanach Zjednoczonych. I dzięki mediom społecznościowym ten przekaz jest natychmiastowy. Niemalże w parę godzin widzimy to, co państwo mogliście widzieć, że tak powiem, bezpośrednio u siebie. Toczą się dyskusje, komentowane są te wydarzenia. No i powiedziałabym, są nawet daleko idące wnioski wyciągane. Jeden z właśnie takich znanych w Niemczech korona krytyków, profesor ekonomii, profesor Homburg, także na swojej platformie X, jednoznacznie stwierdził, że mieliśmy do czynienia z bronią biologiczną, którą produkowano, były to zlecenia ze Stanów Zjednoczonych, ale przekierowane na Wuhan w Chinach, że coś tam nie poszło im tak, jak sobie zamierzali i odpryski tego wypuszczono, że tak powiem, na rynek, po to, żeby właśnie wypuścić następnie preparaty, które przyniosły określonym podmiotom i firmom gigantyczne zyski. Mhm. I o tych rzeczach też w tej chwili się mówi, także myślę, że tutaj mamy ogromną satysfakcję, zwłaszcza ci, którzy podnosili te zastrzeżenia, wskazywali, jak ta narracja jest jednostronna, jak jesteśmy tendencyjnie informowani, jak wręcz manipulacje stosuje się różnego rodzaju, by ludzi skłonić do takich czy innych zachowań.
Pani Agnieszko, także my możemy być dumne tutaj z siebie, zarówno pani, jak i ja, ponieważ pani na swoim poletku i ja na swoim tutaj, na swój sposób starałam się właśnie te informacje przekazywać słuchaczom.
Jest to niewątpliwie satysfakcja i radość, mhm. Natomiast nasze zadanie było dużo trudniejsze, ponieważ ja nie jestem medykiem. Pani również...
Oczywiście.
Czy pani ma wykształcenie medyczne?
Nie.
Więc natychmiast było to kwestionowane. No co ty się znasz? Ja mam, że tak powiem, hejterów, którzy do dziś dnia piszą, że co gosposia domowa udająca redaktorkę wie na temat preparatów, tak? I tam różne złośliwości są pod moim adresem wymieniane. Także można powiedzieć, że to była podwójnie niezręczna i trudna rola. Tak. Natomiast bardzo często właśnie w tych relacjach, które miałam okazję dla polskich mediów przekazywać, no powoływałam się właśnie na ludzi z tytułami medycznymi, na autorytety. To były znane nazwiska i te nazwiska pozostają w przestrzeni publicznej do dziś dnia. No taka osoba jak chociażby profesor Sucharit Bhakti, mikrobiolog, no który jest taką figurą i niezłomną właściwie postacią dla tego ruchu antykowidowego, bo tak się tutaj nazywa, tak? Lub w Polsce no, nazywano z kolei nas koronaidiotami, tak? Bo nie przyjmowaliśmy tych wszystkich rzeczy jako prawdy objawionej. Właśnie to było trudne zadanie dziennikarskie, ponieważ bardzo szybko byliśmy kwestionowani, nasza merytoryczność, tak? Co wy możecie wiedzieć? Tak. Przecież nie masz bladego pojęcia o rzeczach, o których mówisz, nie jesteś specjalistą, nie jesteś biotechnologiem, bo tutaj to była wiedza, której nie ma także nawet wielu lekarzy, jak się okazuje. Więc to był łatwy argument i sytuowanie nas od razu właśnie w gronie foliarzy, tych
spiskowców przeróżnych, prawda?
Spiskowców, korona świrów wręcz.
Tak, także to był trudny okres dla nas, dla naszej pracy. Pani Agnieszko, ja mam wielką nadzieję, że to przesłuchanie Fauciego coś da. Powiem tyle, że mam również nadzieję, że ci wszyscy pseudoeksperci, bo proszę zauważyć, że w tym czasie, w czasie tej covidowej zarazy, niemalże no, na biegu formowano jakieś oddziały ekspertów, nie wiadomo skąd, gdzie i jak, więc chciałabym, żeby zostali oni dzisiaj rozliczeni i właśnie Fauci jako pierwszy, bo to był taki naczelny, że tak powiem, dyktator w tym temacie. Widzę również, że w Polsce, wie pani, na mediach społecznościowych bardzo szeroko działa Justyna Socha w tym właśnie temacie, w temacie tych szczepionek covidowych, ile szkody one wyrządziły i również można do niej się zgłaszać, szukać jej. Ona informuje o sprawach sądowych, które odbywają się w Polsce właśnie tych wszystkich poszkodowanych.
W Polsce zasadnicza trudność polega na tym, że mamy system nakazów szczepieniowych bardzo daleko rozwinięty. Tego nie ma w żadnym kraju zachodniej Europy na taką skalę. Jeżeli porównamy kalendarze szczepień dzieci w Polsce, w Niemczech, w Austrii, w Belgii, to są to ogromne różnice. W Niemczech właściwie mamy większość, zdecydowana większość, 99% tych szczepień to są jedynie szczepienia zalecane. To jest wyłącznie decyzja rodziców, czy skorzystają z takiej formy uodparniania swoich dzieci. I można oczywiście, idąc do praktyki, poddać dziecko szczepieniu. Natomiast jest presja nieformalna. To zrobiono ze szczepieniem na odrę. To jest od 2017 roku. Można powiedzieć, że to był taki przedsmak tych problemów, jakich dopiero byliśmy świadkami po roku 2020, więc szczepienie nie jest obowiązkowe, ale jeżeli państwo nie wykażą się zaszczepieniem dziecka na odrę, to nie mają państwo szans na
zapisania do szkoły.
Zapisania do szkoły, przyjęcia do przedszkola. To jest automatycznie właśnie taka forma presji, no, która zmusza do określonych zachowań. Dobrowolny przymus, tak?
Dobrowolny przymus właśnie.
Więc naturalnie jest jakieś niewielkie grono osób, które próbuje obchodzić to. No zresztą tak obchodziliśmy też i te covidowe sytuacje, zaopatrując się w atesty, a niekoniecznie szczepiąc. No mówię o tym otwarcie, bo chociaż w Niemczech siedzi się za to w więzieniu i mamy przykład lekarza, który atestował swoich pacjentów, którzy nie chcieli się szczepić, wystawiał im po prostu certyfikaty, chociaż nie podawał im preparatu i ten człowiek dzisiaj nadal siedzi w areszcie śledczym. Tak, toczy się jego proces i proszę sobie wyobrazić, że niedawna rozprawa, skandaliczny przebieg, obecna na sali sądowej żona, która od wielu miesięcy nie widziała swojego męża, chciała mu złożyć życzenia urodzinowe i sędzina nie pozwoliła na osobisty kontakt z... Więc proszę Państwa, tu płaci się ciągle płaci się cenę. Chodzi o to, żeby jednak utrzymywać karność społeczną i nie wolno sobie na zbyt wiele pozwalać. A ci, którzy sobie pozwolili, no to niestety konsekwencje tego ponoszą do dziś. Zwłaszcza, że opinia publiczna już jak gdyby, tak jak wspomniałyśmy, przekierowała swoje zainteresowanie już na inne kwestie. No i te osoby jak gdyby nie mają w tej chwili tej
wsparcia, nie mają
obrony, tak? gdzie na przykład ludzie przychodzili na rozprawy. Właśnie profesor wspomniany Sucharit Bhakti, który również, no kuriozalne, oskarżenie o antysemityzm, ponieważ śmiał skrytykować władze Izraela, jak mogą narażać swoich obywateli na niebezpieczeństwo właśnie pmuszając, podając preparaty i że w tym samym Bhakti dokonał takiego porównania, zrównują się jak gdyby z tymi sprawcami z okresu II wojny światowej, którzy prześladowali Żydów wtedy i poddawali również no, masowym mordom, prawda, i te represje były zupełnie innego rodzaju, więc za to ten człowiek dzisiaj ciągle jest jeszcze ciągany po sądach jako antysemita, tak, bo to jest znakomite. Oskarżenie o antysemityzm w Niemczech z jakiegokolwiek powodu, to jest właściwie skazanie na śmierć cywilną, no wiadomo, że po doświadczeniach historycznych i tej etykietce sprawców, którymi oczywiście Niemcy byli, tu w tej przestrzeni właśnie to jest natychmiast egzekwowane i właśnie niepożądane zachowania, także podciąga się pod to miano antysemityzmu, żeby właśnie taką osobę wykluczyć, ukarać, stygmatyzować, no i automatycznie podważyć jej wiarygodność, uniemożliwić właśnie przekazywanie określonych treści. To próbowano właśnie z profesorem Bhakti. Na szczęście on się tej presji nie ujął, ale dlatego też, że miał wsparcie. Ludzie przychodzili pod salę sądową, część dostawała się na salę sądową, były owacje, było to wsparcie psychiczne, szalenie ważne dla tych osób, które no, ryzykowały bardzo wiele w tamtym czasie. Więc z tego względu też właśnie ta sytuacja w Fałczym, że jest możliwe no, sięgnięcie po narzędzia, by zmusić tych ludzi do powiedzenia prawdy, a prawda obnaża ich kłamstwa, ich manipulacje, ten fałsz, który czasem czuliśmy intuicyjnie, nie mieliśmy dowodów, ale widzieliśmy, że coś tutaj...
No, i śmierdzi, jeśli mogę tak powiedzieć, śmierdzi, prawda?
No kim? Mówiąc kolokwialnie,
tak, kolokwialnie.
Coś tutaj nie gra.
Coś tu nie gra, właśnie. Pani Agnieszko, bardzo obszerne, że tak powiem, sprawozdanie. Cieszę się, że wy to tam tak przeżywacie. Nie cieszę się z jakiego powodu, że jesteście tak bardzo doświadczeni tym czasem covidowym. Naprawdę, ja myślę, że większość słuchaczy to sobie nie zdaje sprawy z tego, czego wy tam doświadczaliście. Jakich represji, jaki tam był naprawdę reżim.
Proszę Państwa, zwróćcie uwagę na to, co działo się w Austrii, bo Austriakom zafundowano jeszcze bardziej terapię szokową, gdzie w listopadzie, bodajże w połowie listopada 2021 roku, ogłoszono lockdown dla niezaszczepionych. Ci ludzie mieli ograniczone prawo opuszczania swoich domów, tylko w celu dokonania jakichś podstawowych zakupów, do pracy i koniec, siedzieć w domu. Mieli prawo być legitymowani w przestrzeni publicznej pod dowolnym pretekstem i policja miała prawo wypytać taką osobę, nie masz certyfikatu, a co ty robisz tutaj w przestrzeni publicznej na zewnątrz, tak? Więc i tak ich trzymano od listopada do początku lutego, gdzie zapadła decyzja w tamtejszym parlamencie w Wiedniu, właśnie wprowadzająca powszechny obowiązek szczepień od 18 roku życia. Natomiast upadło to tylko dlatego, że ludzie wychodzili na ulicę, były ogromne demonstracje, był powszechny sprzeciw, także właśnie te modlitewne, bym powiedziała,
zwrócenie się do
wyższej instancji w sytuacji beznadziejnej, bo wydawało się, że nie ma szans, żeby to przeskoczyć. Ogromne kary finansowe dla osób, które by się uchylały właśnie od przyjęcia preparatu. Kilka tysięcy euro. To jest dla przeciętnego obywatela dotkliwa kara. Więc prawdopodobnie władze liczyły. Tak, prawdopodobnie władze, a w przypadku Austrii liczyły, wytworzenie takiej dodatkowej presji zmusi ludzi do szczepień i nie będzie nawet potrzeba tej specjalnej ustawy. Proszę Państwa, jesteśmy od 2022 roku, od lutego w stanie no, podwyższonej gotowości w związku z wojną na Ukrainie. Ogromny problem, nie tylko w Niemczech, ale w Niemczech był podnoszony, bo też ludzie szli do sądów, przymusu szczepień w wojsku. Czyli tak. Narażeniu wojskowych również na kłopoty zdrowotne, bo wielu takowych doświadczyło. Część żołnierzy Bundeswehry, czyli niemieckiej armii, decydowała się na pójście na barykady. Musieli odchodzić od służby, szykanowano ich finansowo, dyscyplinowano na rozmaite sposoby. Do dziś dnia toczą się procesy i oto, proszę Państwa, w toku jednego z takich procesów musiał zeznawać minister obrony Niemiec, pan Boris Pistorius, reprezentujący partię partię socjaldemokratyczną. Został wezwany do złożenia wyjaśnień, jakie jest stanowisko ministerstwa, i przyznał, że nie mają żadnych podstaw merytorycznych, by wymuszać na wojskowych właśnie poddawaniu się immunizacji, i de facto zakończył, można powiedzieć, dzięki temu wystąpieniu temat przymusu szczepień w wojsku niemieckim został zakończony, ale dopiero teraz, po takich wielomiesięcznych bataliach i po tym, że wielu żołnierzy jak gdyby na własnej skórze doświadczyło tego zamordystycznego systemu. W Polsce chyba do dziś dnia ich tam dyscyplinują przełożeni młodych wojskowych. Też był ten problem i też niektórzy po prostu pożegnali się ze służbą, odeszli, no bo mamy tą strukturę wojska zawodowego, więc konsekwencja takich decyzji jest taka, że po prostu zmienia się zawód, no ale nie wszyscy też mogą sobie na to pozwolić.
No więc o to chodzi. Więc to są straszne po prostu próby dla tych ludzi, którzy mają rodziny, którzy są, prawda, przywiązani do swojej pracy, obracają się w jakiejś rzeczywistości i nagle coś takiego wymusza na nich podejmowanie decyzji, co ze sobą zrobić, co zrobić z rodziną, czy przyjąć ten bubel, czy nie, co się stanie, prawda, także to...
Tak, właściwie przyznam szczerze, że jak dzisiaj o tym opowiadam Państwu, to sama w to nie wierzę, że to było możliwe, że doprowadzono społeczeństwa, całe miliony ludzi doprowadzono do takiego stanu, właśnie najpierw tej psychozy strachu, a potem poddaniu się dobrowolnemu procedurze, która nie była zupełnie potrzebna. Tak. W przypadku dzieci, młodzieży, kompletnie bezsensowna historia, tak. Gdzie zdrowe organizmy...
No tak, ale tutaj przecież w Stanach Zjednoczonych też ci młodzi ludzie, gdzie pani mówi, że te organizmy zdrowe, prawda, odporne, ludzie musieli... Młodzi studenci przyjmować szczepionkę, żeby dostać się na studia. Moja koleżanka swojemu synowi 18-letniemu podała, że tak powiem, przyzwoliła na podanie tej szczepionki. 48 godzin ten chłopiec po przyjęciu tego preparatu walczył o przeżycie. Nie jest to jednostkowy właśnie przypadek, tych przypadków jest bardzo wiele. Pani Agnieszko, ja na dzisiaj przygotowałam też i wiele tematów, no... Nie uda nam się ich wszystkich omówić. Bardzo fajnie, że ten tak szeroko pani nam przybliżyła, bo jak powiedziałam wcześniej, naprawdę ja już troszeczkę zapomniałam, jak to było. I może też nie do końca miałam świadomość, w jaką stronę to poszło, że to dosłownie była jakaś odrealniona rzeczywistość, że to, w czym myśmy się wtedy poruszali i niektórzy przystali na tą nową normalność. Ja jeszcze widzę do tej pory urzędników, którzy bardzo chętnie paradują w maskach, którzy nie pozwalają podawać sobie dokumentów po wcześniejszym oblizaniu palca i dosłownie reprymendę dają. Wie pani, ostatnio mnie to właśnie spotkało w urzędzie, kiedy chciałam sobie odnowić swoje prawo jazdy i uznałam, że po prostu co po niektórym ta trauma pozostała i schiza pozostanie chyba do końca życia. Może powinna być teraz jakaś specjalna opieka psychiatryczna dla tych, którzy tak się zachowują, no bo jest to po prostu nieprawdopodobne. Jest to nieprawdopodobne i cóż, musimy spojrzeć na to, dokonać pewnych podsumowań, rozeznać te sprawy i też podsumowując naszą rozmowę, mam nadzieję. Ja nie jestem pewna, wie pani, czy te przesłuchania coś dadzą, czy to naprawdę pójdzie w taką stronę, że ci ludzie zostaną rozliczeni z tych szkód, ale szkód na wielu poziomach, bo tu nie chodzi tylko o szkody na zdrowiu, przecież wiele osób zmarło, prawda? Ludzie potracili biznesy, potracili zdrowie emocjonalne, bo mieli różną tolerancję na to wszystko, co się działo, więc miejmy nadzieję, że to coś naprawdę da i ta Ameryka tutaj zrobi ten pierwszy krok, który potem również...
No jest także oczekiwanie wobec Ameryki i pewne sygnały docierające ze Stanów wskazywałyby, że ten proces być może także będzie w pożądanym kierunku przebiegał. Mianowicie chodzi o słynny już traktat antypandemiczny Światowej Organizacji Zdrowia, który nieco utknął w martwym punkcie. Niestety...
Jest odgrzewany, prawda?
Tak, jest połowiczny sukces. W tej chwili zresztą trwa sesja w Genewie, więc to się jak gdyby toczy na naszych oczach. Więc tutaj skupienie uwagi na Fauci, ale równocześnie nieco odwrócenie uwagi od tej zasadniczej kwestii, która to również jest temat bardzo szeroko dyskutowany w krajach obszaru języka niemieckiego. Niemcy, Austria, Szwajcaria, to jest cały ruch właśnie także zaangażowany i prawnicy, i naukowcy, by jak gdyby wymusić na władzach, które niestety idą w to bez żadnego zahamowania, wymusić na władzach odstąpienie od jak gdyby ratyfikacji tych nowych planów tak antykowidowo-pandemicznych, bo jak nie będzie COVID, to będzie coś innego. I w tej chwili te informacje, jakie dochodziły ze Stanów Zjednoczonych, że między innymi chyba propozycja, by konstytucyjnie też te kwestie potraktować, że nie można jak gdyby wbrew Konstytucji Stanów Zjednoczonych narzucać pewnych międzynarodowych rozwiązań. Tak. Więc tutaj obserwowane jest to z nadzieją. Natomiast pamiętajmy, że międzynarodowe przepisy zdrowotne zostały znowelizowane, jak to się ładnie mówi. Niestety o tym też mówi się tutaj w Niemczech, że te przepisy zdrowotne to jest istotny element tego przygotowanego paktu antypandemicznego, więc jeżeli sam ten dokument jeszcze nie został, że tak powiem, doprowadzony do fazy końcowej, to niestety to przygotowanie w postaci międzynarodowych przepisów zdrowotnych stoi już do dyspozycji. Mhm. Więc tutaj kolejna batalia prawdopodobnie będzie się toczyć. Jest wiele nadziei, że być może zmiana Pałacu Prezydenta w Waszyngtonie, w Białym Domu.
No właśnie, będzie, coś by przyniosła, prawda?
Zmiana lokatora.
Miejmy nadzieję,
określonego lokatora. Ale to tutaj też jest komentowane z dużym zainteresowaniem. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w polskich mediach z kolei obiegła informacja wczoraj wskazująca na to, że stan zdrowia prezydenta Bidena nie jest najlepszy.
A to my wiemy, Pani Agnieszko, my go obserwujemy.
My wiemy, ale mainstream do tej pory tematu starannie unikał. I oczywiście, nawet te upadki schodzącego z samolotu były tuszowane, czy w czasie uroczystości te znane już obrazy, które dzięki mediom społecznościowym znamy, żyją, ale niestety nie znamy ich. Natomiast tutaj był przekaz mainstreamowego medium, więc być może jest to ciekawe, jak wybrnie, że tak powiem, ten establishment, który ma wiele, wiele na swoim koncie, jak wybrnie z tego problemu właśnie forsowania kandydatury Joe Bidena na ponowną elekcję. Problemy Donalda Trumpa też są obserwowane z dużym zainteresowaniem. Rozdmuchana sprawa tego procesu sądowego.
Bardzo, Pani Agnieszko, no więc właśnie to jest ta strategia administracji pana Bidena, żeby chyba właśnie w ten sposób pozbywać się tego byłego prezydenta i takiego kandydata bardzo silnego, prawda, który mógłby jemu zaszkodzić. I to był temat, który chciałam z panią omówić. Pani Agnieszko, ale może my po prostu zrobimy to w przyszłym tygodniu. Może jest taka szansa, żebyśmy się połączyły i ten jakże ważny tutaj dla nas, dla Polaków, Amerykanów, dla Polonii temat właśnie prezydenta Trumpa i jego takich perypetii przeróżnych.
Szans. Tak, i szans równocześnie na reelekcję.
On jeszcze ma szansę, wie pani. Mimo wszystko jeszcze szansa jest, także nie traćmy nadziei. Chciałabym takim bardzo pozytywnym akcentem, pani Agnieszko, jednak naszą rozmowę dzisiaj zakończyć.
Bardzo
dziękuję za dzisiaj, za to, że trzecia godzina, czwarta rano, prawda, już u pani jest? Pani Agnieszko, także dziękuję bardzo.
Ale dla przyjemności jak gdyby wystąpienia na Państwa antenie, warto było tak sobie ten czas poświęcić. A przede wszystkim też jak gdyby uświadomić, jak różne doświadczenia te minione lata przynoszą.